się Krzysztof Wojciechowski i jestem lekarzem, który szczególnie interesuje się nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, czyli IBD, Inflammatory Bowel Diseases. Dzisiaj moim gościem jest pani doktor Iga Detka-Kowalska, kierownik oddziału gastrologii Szpitala w Końskich. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani doktor, co takiego jest niezwykłego w państwa ośrodku, że tak wielu chorych z IBD macie pod swoją opieką?
Jest to szpital wielospecjalistyczny, co daje mi możliwość stosunkowo łatwej, szybkiej diagnostyki oraz podjęcia odpowiedniego sposobu leczenia, zarówno zachowawczego, jak i zabiegowego.
Jak układa się współpraca z kolegami?
Ja mam to szczęście, że mam bardzo dobrą współpracę i z chirurgami, i z radiologami.
Tak, to są kluczowe czynniki sukcesu w prowadzeniu pacjentów. Czy zajmuje się pani doktor również leczeniem biologicznym?
Leczeniem biologicznym zajmuję się od 2006 roku, czyli od momentu, kiedy mamy możliwość leczenia pacjentów w ramach programów terapeutycznych.
Tak, czyli dziś jest to już bardzo duże doświadczenie. Pani doktor, pacjent, który opuszcza wasz szpital, który osiągnął remisję lub odpowiedział na leczenie, czy to biologiczne, czy konwencjonalne, wraca w swoje rodzinne strony, do swojego miejsca zamieszkania i do pewnego stopnia jest także prowadzony przez lekarza POZ-u, ponieważ nie zawsze przecież wizyty w specjalistycznej poradni są częste lub dostępne. Na co powinien zwrócić uwagę lekarz pierwszego kontaktu, monitorując takiego chorego?
My takiemu pacjentowi przekazujemy zalecenia w kartach informacyjnych dla lekarza pierwszego kontaktu, sugerując odpowiedni rytm wykonywania określonych badań.
Czyli?
Zalecamy wykonanie kontrolnej morfologii, prób wątrobowych, oceny poziomu białka CRP oraz wykonanie OB. Czyli są to badania bardzo podstawowe, które potem pozwolą lekarzowi podjąć dalsze decyzje.
Które elementy układu czerwono-krwinkowego powinny budzić szczególną uwagę?
Oceniamy objętość krwinki czerwonej i liczbę krwinek. Objętość krwinki czerwonej zmniejszona będzie świadczyła o niedoborze żelaza, natomiast duża objętość krwinki może świadczyć o niedoborze kwasu foliowego lub witaminy B12 lub być wynikiem działania leku immunosupresyjnego.
Dlaczego ci pacjenci mogą mieć obniżony poziom kwasu foliowego?
Wynika to z niedoborów dietetycznych lub z zajęcia chorobą dwunastnicy, zwłaszcza w chorobie Crohna.
A co z terapią, z przewlekłym stosowaniem sulfasalazyny u tych chorych? Czy to może mieć związek z makrocytozą?
Sulfasalazyna może zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego i dlatego powinno się suplementować kwas foliowy w małych dawkach.
Tak, u pacjentów, którzy stosują na przykład w ramach chemoprewencji raka jelita grubego, przewlekle sulfasalazynę. Pani doktor, a jeśli chodzi o układ białokrwinkowy, na co zwracamy tam uwagę?
Znów zwracamy uwagę na to, czy krwinek jest za dużo, czy za mało. Jeżeli krwinek jest za mało, czyli mamy do czynienia z leukopenią, myślimy przede wszystkim o działaniu niepożądanym leków immunosupresyjnych. Jeżeli leukocytoza jest wysoka, może świadczyć o dużej aktywności choroby lub też być objawem niepożądanym po włączeniu steroidoterapii.
Zatem warto pamiętać, że wdrożenie steroidoterapii na początku może się wiązać ze wzrostem leukocytozy i nie jest to wówczas wskaźnik nadkażenia bakteryjnego czy szczególnie ciężkiego przebiegu colitis ulcerosa czy choroby Crohna, ale właśnie systemowych sterydów. Pani doktor, czy wśród innych badań laboratoryjnych, na przykład wśród badań, które oceniają funkcję wątroby, są takie, które szczególnie powinny być wnikliwie monitorowane?
Uważam, że co najmniej dwa razy w roku pacjenta w remisji powinien być oceniany poziom aminotransferaz, GGTP, fosfatazy alkalicznej i poziom bilirubiny.
Dlaczego warto oceniać aminotransferazy?
Dlatego, że stosowana terapia może doprowadzać do uszkodzenia wątroby. Zwłaszcza mesalazyny i leki immunosupresyjne mają tendencję do uszkodzenia komórki wątrobowej.
Dlaczego w tej grupie pacjentów oceniamy aktywność fosfatazy alkalicznej i GGTP?
Fosfataza alkaliczna może wskazywać nam na rozwój osteoporozy, która należy do obrazu choroby zapalnej, zwłaszcza choroby Crohna, oraz może być wynikiem stosowania steroidoterapii.
Czyli to może być relatywnie częste zjawisko u tych chorych. Natomiast GGTP?
GGTP wskazuje nam na chorobę dróg żółciowych.
Czyli?
Czyli należy tu pomyśleć o pierwotnym stwardniającym zapaleniu dróg żółciowym.
Czy to jest częste?
Jest to relatywnie rzadka choroba, ale współistniejąca z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
Zatem podsumowując, fosfataza alkaliczna częściej powie nam o bardziej prawdopodobnym zjawisku, jakim będzie osteoporoza, szczególnie jeśli pacjent wymaga częstej sterydoterapii. Natomiast GGTP czy GGTP i fosfataza alkaliczna jako wykładniki cholestazy pomogą nam znaleźć tych w sumie rzadko pojawiających się pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych. Ale zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ tu rokowanie jest złe. I to jest bardzo duży alarm, zarówno dla lekarza pierwszego kontaktu, jak i pewnie dla każdego specjalisty. Pani doktor, czy spośród badań obrazowych jest coś, o czym powinien pamiętać lekarz POZ?
Należy pamiętać, że badanie USG jest badaniem podstawowym tak naprawdę, ale oceniać choroby zapalne powinien lekarz wyspecjalizowany w ocenie jelit.
Dlaczego?
Lekarz ultrasonografista przede wszystkim musi wiedzieć, czego szuka, czyli musi to być osoba doświadczona, mająca kontakt z pacjentami z chorobami zapalnymi. Będzie wtedy potrafił ocenić właściwie zakres zmian, grubość ściany jelita i ewentualne powikłania.
Pani doktor, a inne badania obrazowe, które mogą być przydatne w tej grupie pacjentów?
Myślę, że bardzo przydatna jest osteodenzytometria.
Dlaczego?
Bo duży odsetek pacjentów rozwija osteoporozę zarówno w przebiegu choroby podstawowej, jak i na skutek stosowanego leczenia.
Czyli rozumiem, że na tej podstawie moglibyśmy ewentualnie włączyć leczenie przeciwko osteoporozie, które u tej grupy pacjentów jest wskazane.
Tak jest.
Rozmawiajmy chwilę o roli badań endoskopowych u tych pacjentów. W ogóle po co się wykonuje endoskopię u pacjentów z IBD? Jaka jest kluczowa wartość tego badania?
Endoskopia pozwala nam postawić rozpoznanie oraz ocenić stopień zaawansowania choroby. Pobieramy wówczas wycinki do oceny histopatologicznej stwierdzonych zmian.
Tak, bo przecież to jest rozpoznanie, które składa się z wielu elementów obrazu klinicznego, wyników badań laboratoryjnych, no i przede wszystkim właśnie oceny mikroskopowej wycinków z błony śluzowej jelita. Ale czy to tylko dlatego się wykonuje endoskopię? Po co jeszcze?
Endoskopię wykonujemy po to, żeby określić zasięg choroby.
Dlaczego to jest ważne?
Jeżeli mamy zajęte tylko odbytnice i jesice, możemy stosować formy leków doodbytnicze bez stosowania leków ogólnoustrojowych.
Czyli oszczędzając pacjentowi działań systemowych leków, nawet sterydów, które podawane doodbytniczo są równie skuteczne w leczeniu zmian o niewielkim zasięgu.
Tak, trzeba pamiętać o tym, że wlewki sięgają do zagięcia śledzionowego.
A pianki?
Pianki podobnie.
Czopki?
Przyjmuje się, że skuteczność ich leczenia obejmuje 20 cm od odbytu.
Pani doktor, jakie ma znaczenie również powtarzanie endoskopii u pacjenta w remisji? Bo zapewne lekarz pierwszego kontaktu może się spodziewać oczekiwania ze strony chorego, aby powtórzyć kolonoskopię. Dlaczego to ma znaczenie?
Częstość wykonywania badań kontrolnych jest zależna od zasięgu choroby, zwłaszcza we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. I uważa się, że jeżeli pacjent ma zajęte całe jelito grube, kontrolną kolonoskopię należy wykonać po 8-10 latach. Jeżeli zajęta jest tylko odbytnica i esica lub tętnica, wówczas kontrolną kolonoskopię możemy wykonać po 15 latach. Jeżeli pacjent ma łagodny przebieg choroby z zajęciem tylko odbytnicy, to badania kontrolne można wykonywać bardzo rzadko.
Czyli jest to forma nadzoru onkologicznego i screeningu pacjentów. Ale proszę mi powiedzieć, czy zasięg zmian zapalnych jest stały u każdego pacjenta? To znaczy, jeżeli ma ktoś proctitis albo proctosigmoiditis ulcerosa, będzie tak już do końca jego dni?
Niestety zasięg choroby może się zmieniać i nie mamy żadnych wskaźników na to, kiedy to może nastąpić i jaki zakres jelita będzie zajęty chorobą.
Czyli ewentualnie po zaostrzeniu objawów możemy powtórzyć badanie w sprzyjających warunkach, aby ocenić, czy zakres zmian się nie zmienił, bo choroba na przykład z takiej, którą można leczyć miejscowo, zamieniła się na taką postać, zwiększył się jej zasięg, że wymaga leczenia ogólnego zastosowaniem leków systemowych.
Należy to zawsze rozpatrzyć i tutaj właśnie będzie bardzo pomocne wykonanie ultrasonografii, bo ultrasonografista będzie potrafił ocenić, dokąd choroba się rozszerzyła.
Ten, który ma doświadczenie.
Tak jest.
Dziękuję pani doktor za rozmowę. Bardzo interesujące szczegóły, bardzo interesujące opinie. Zapraszamy na kolejne spotkanie z panią doktor Igą Detką-Kowalską.
Dziękuję bardzo.